Czytajmy list do Rzymian, trzeci rozdział od 21 do 31 wersetu. To jest jeden z wielu fragmentów mówiących o usprawiedliwieniu. No a skoro rozważamy list do Rzymian, tydzień temu rozważaliśmy trzeci rozdział i właśnie tutaj stwierdziłem, czy powiedziałem, że musimy, że ze względu na to, że ten temat usprawiedliwienia jest tak ważny, szeroki, że się tym zajmiemy zupełnie tak oddzielnie. I od 21 wersetu czytamy tak. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. A więc usprawiedliwienie. Najwięcej na temat usprawiedliwienia pisze oczywiście apostoł Paweł i to głównie w liście do Rzymian, ale zresztą nie tylko w liście do Rzymian, nie tylko apostoł Paweł na ten temat mówi. W początkowych rozdziałach tego listu do Rzymian bardzo często pojawia się słowo grzech. Grzech, grzech. Czytamy tam między innymi, że każdy człowiek rodzi się ze skłonnością do grzechu. Jak pamiętacie, pierwszy, drugi, trzeci rozdział, kiedy rozważaliśmy, mówiliśmy o grzechach pogan, mówiliśmy o grzechach Żydów. I w zasadzie tutaj nie ma różnicy pomiędzy Żydami i poganami, jeśli chodzi o kwestię usprawiedliwienia, bo każdy, zarówno ci, którzy mają zakon, ci, którzy poznali zakon, ci, którzy mają znajomość prawdy Bożej, potrzebują usprawiedliwienia, potrzebują zbawienia, jak i ci, którzy zielonego pojęcia na ten temat nie mają. I niezależnie od tego, czy to jest młody człowiek, czy starszy człowiek, czy dojrzały człowiek, każdy posiada, czy w każdym jest ta skłonność do grzechu. Jesteśmy po prostu grzesznikami. Jesteśmy grzesznikami, bo taką mamy naturę. Nie dlatego, że grzeszymy. Tak naprawdę grzeszymy, bo mamy taką naturę, bo mamy tą skłonność do grzechu. I kiedy czytamy kolejne rozdziały listu do Rzymian, dostrzegamy, widzimy to, że ta smutna historia grzechu człowieka i konsekwencji grzechu zamienia się w dobrą nowinę o Bożym planie zbawienia dla człowieka. I chwała Bogu za to, że tak to jest. I właśnie ten fragment tutaj, od tego 21 wersetu, rozpoczyna się od tego stwierdzenia, ale teraz. A więc nadeszła nowa era, nadszedł nowy okres, nowy czas. I Słowo Boże przedstawia nam odnośnie usprawiedliwienia od grzechu wiele fragmentów, wiele myśli. Bo jeśli wszyscy ludzie są winni i wszyscy ludzie zasługują na grzech Boży, tak na gniew Boży, tak jak tutaj czytaliśmy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, nie ma bowiem różnicy. A więc jeśli wszyscy zasługują na gniew Boży, wszyscy są winni, a tak nam to Słowo Boże przedstawia, to pytanie jest, w jaki sposób człowiek może być wolny od tej kary, od tej winy za grzechy? W jaki sposób? Jest jedna droga. Objawiona nam tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego. Wiele religii stawia często ważne pytanie, w jaki sposób człowiek może być wolny od potępienia, wolny od grzechu, jak może znaleźć się przed Bogiem w tym właściwym stanie, a więc we właściwym stanie, czyli czysty, czyli wolny od kary, wolny od tego skutku grzechu. A więc w jaki sposób człowiek może stanąć przed Bogiem, by mieć ten wolny kontakt, wolny dostęp do Boga. I to jest tylko i wyłącznie przez usprawiedliwienie. Podstawowym zagadnieniem w akcie usprawiedliwienia jest fakt, że Bóg że Bóg jest niezmienny, jeśli chodzi o to, co postanowił, o tą swoją Bożą sprawiedliwość. I Słowo Boże nas uczy, że ta Boża sprawiedliwość po pierwsze osądza, a po drugie zbawia. Osądza, czyli jest kara za grzech, śmierć jest za grzech, ale ta Boża sprawiedliwość zbawia nas od tego. I od samego początku do samego końca jest to po prostu Boży pomysł, Boża droga. Bóg tego dokonuje i nie ma tutaj w tym żadnej zasługi nikogo, żadnej zasługi człowieka. Boża sprawiedliwość żąda sądu za grzech, kary za grzech. Za grzech jest śmierć, za grzech jest potępienie. Ale Bóg w swojej sprawiedliwości znalazł sposób na to, aby uznać tych potępionych, tych potępieńców skazanych na śmierć, aby uznać ich za wolnych od winy i niepodlegających sądowi Bożemu. I dlatego, bracia i siostry, my wszyscy, którzy zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, nigdy nie powinniśmy sobie pozwolić na to, żeby nam ktoś, a głównie przeciwnikowi na tym zależy, aby nam ktoś wykradł tą stuprocentową pewność, tą świadomość, że jestem wolny od potępienia, że jestem usprawiedliwiony w doskonały sposób, doskonale usprawiedliwiony. Bo pytanie jest, czy jeśli Bóg przebaczył wszystkie grzechy, to przebaczył wszystkie? A może nie wszystkie, a może za niektóre trzeba zapłacić jakąś inną cenę, a może trzeba coś zrobić, żeby sobie zasłużyć na to zbawienie. Nie, Pan Jezus zapłacił cenę i ta ofiara była doskonała. A więc sprawiedliwość żąda sądu za grzech, natomiast Bóg w swojej sprawiedliwości znalazł sposób, aby uznać tych potępionych, tych osądzonych na śmierć, aby ich uznać za wolnych od winy. I w usprawiedliwieniu głównie chodzi o taką uporządkowaną relację z Bogiem, o to, abyśmy mieli wolny dostęp do Boga, uporządkowaną relację człowieka z Bogiem, bo grzech oddziela nas od Boga i gniew Boży ciąży na człowieku grzesznym, a zaś usprawiedliwienie sprawia to, czyni to, że jesteśmy we właściwej, czystej, zupełnie czystej relacji z Bogiem. Jesteśmy przed Bogiem zupełnie czyści, bo my jesteśmy usprawiedliwieni. Czym jest usprawiedliwienie? Jaką definicję byśmy mogli tutaj wymyślić? Ktoś z was chciałby powiedzieć, czym jest usprawiedliwienie? Dobrze to sobie zdefiniować, prawda? Usprawiedliwienie to Boży akt uznania grzesznego człowieka za sprawiedliwego. Boży akt, podkreślam, to Boży akt. To Boży akt uznania grzesznego człowieka za sprawiedliwego w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. I jest to oczywiście akt łaski Bożej dla grzesznika. Akt tej łaski ma swoje źródło w nieograniczonej mocy odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. I nie ma żadnej innej drogi, żadnego innego sposobu. To, co dokonał Jezus Chrystus na Golgocie, jest doskonałe. I usprawiedliwienie to ogłoszenie, że człowiek jest niewinny. Ogłoszenie przez Boga, że człowiek jest niewinny. Kiedy Bóg ogłasza, że człowiek jest niewinny? Wtedy, kiedy człowiek wyznaje swoje grzechy i przyjmuje ofiarę Jezusa Chrystusa jako usprawiedliwienie od tego grzechu. I taka biblijna doktryna o usprawiedliwieniu mówi nam o tym, że to sam Bóg zaaranżował sposób, czy zaaranżował drogę, dzięki której zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą być pojednani z Nim i mogą być zbawieni. Sam Bóg. Za chwilę będziemy tutaj odnosić się do tych wersetów, które przeczytaliśmy, bo tam czytamy o Bożej sprawiedliwości. To jest Boża sprawiedliwość, czyli od Boga pochodząca, przez Boga zainspirowana i przez Boga wymyślona i potem darowana też człowiekowi. On sam tego wszystkiego dokonał przez to, co zrobił, przez to, że posłał Pana Jezusa, swojego umiłowanego Syna na śmierć. I dzięki temu, co zrobił nasz Pan, Zbawiciel, Bóg za darmo przebacza grzesznikom i udziela im całkowitego rozgrzeszenia. Nie trzeba iść teraz do spowiedzi i oczekiwać, czy mi ksiądz przebaczy, czy mi nie przebaczy. Wystarczy wyznać grzechy i Bóg udziela całkowitego rozgrzeszenia. Więcej, Wszyscy, którzy skorzystają z tej darmowej oferty, są przyodziani w Bożą sprawiedliwość. Przyodziani w sprawiedliwość Jezusa, tak naprawdę dzięki temu, co On uczynił, jesteśmy przyodziani w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, a w Bożych oczach, w oczach tego świętego Boga, tego doskonałego Boga, który brzydzi się grzechem, w oczach tego Boga jesteśmy niewinni. Halleluja! Jesteśmy niewinni. Jak się czujecie, jak zgrzeszycie? A, podle. Ale od razu można się czuć wspaniale, od razu można się czuć dobrze, bo Bóg usprawiedliwia, czyni nas niewinnymi. Dzięki temu, co zrobił nasz Pan, nasz Zbawiciel, Bóg przebacza za darmo, zupełnie za darmo i jesteśmy niewinni w Bożych oczach. Tak, biblijne usprawiedliwienie nie jest tym samym, co przebaczenie. Jest czymś więcej niż przebaczenie. Możemy, my ludzie, możemy przebaczać innym, przebaczyć innym, ale nikogo nie możemy usprawiedliwić, prawda? Nikogo nie możemy usprawiedliwić. Jeśli ktoś nam krzywdę zrobi i przychodzi, żeby nas przeprosić, to mu przebaczamy. Ale czy jesteśmy w stanie usprawiedliwić go od tego, co on zrobił, co zrobił złego? Na przykład za kradzież złodziej powinien iść do więzienia. Różnie z tym bywa. Ale tak powinno być. Powinien ponieść karę za grzechy. Mimo tego, że pokrzywdzony może mu przebaczyć, dalej ten złodziej jest winny przestępstwa. Natomiast ten, który jest usprawiedliwiony, nie tylko ma przebaczony występek, nie tylko jest darowany mu ten grzech, ale jest także uznany za niewinnego, uznany zupełnie za czystego, za niewinnego. A więc usprawiedliwienie jest aktem prowadzącym do uwolnienia człowieka od kary za grzechy, albo inaczej można powiedzieć, od rezultatów grzechów. Usprawiedliwienie jest aktem prowadzącym do uniewinnienia od rezultatów grzechu, czyli śmierci wiecznej. A więc Bóg nie tylko przebacza grzechy grzesznikom, ale usprawiedliwia tych, którzy wierzą w dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa. I Bóg ogłasza grzesznika niewinnym. Wiecie, w oczach ludzi to jest dość trudne do przyjęcia, szczególnie dla tych ludzi sprawiedliwych, dla tych ludzi, którym się wydaje, że są dobrzy. Jak im powiesz, że ten złodziej jest usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa, to biorą kija i po grzbiecie. Bo to jest tak trudne do uwierzenia. Ale Bóg przebacza grzesznikom i Bóg czyni grzesznika niewinnym. Niewinnym ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa. I tylko Bóg może o kimś powiedzieć, że jest niewinny, dlatego że wina została złożona na tej jedynej niewinnej osobie, na Jezusie Chrystusie. I ten nasz grzech, jak czytamy sobie Bożym, został złożony, został przeniesiony na Pana Jezusa. I w ten sposób właśnie stoimy przed Bogiem nie jako winni, ale jako oczyszczeni z zarzutów i traktowani tak, jakbyśmy nigdy nie byli winni. To dobra nowina dla wszystkich, którzy mają taką skłonność do tego, żeby kiedy upadną, chodzić potem przez tydzień pognębiony, przygnieciony tym swoim grzechem. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza. I kiedy tylko wyznajemy swoje grzechy, kiedy się do tego przyznajemy, Bóg natychmiast czyni nas niewinnymi. I temu, który zostaje usprawiedliwiony, nie tylko są przebaczone grzechy, ale również Bóg traktuje taką osobę, jakby nigdy grzechu nie popełniła. To jest niesamowite, nie? Jak Bóg mnie, takiego, który ciągle jeszcze upada, widzi, że ja tak jakbym nigdy nie zgrzeszył? Ale tak to jest, bo na tym polega Boża sprawiedliwość. Bóg jest, w 21 wersecie jest napisane, że to jest Boża sprawiedliwość. Po pierwsze sprawiedliwość obiecana. Czytaliśmy tutaj, że objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Ta Boża sprawiedliwość po pierwsze była obiecana. Kiedy ona była obiecana? Już na samym początku Biblii, w 13 czy w 15 rozdziale, teraz już nie pamiętam, jest pierwsza wzmianka o tym, że nadejdzie czas, że ludzie będą korzystać z łaski Bożej, że przyjdzie Jezus Chrystus. I została ona obiecana tysiące lat przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Boża sprawiedliwość obiecana i zapewniona przez Boga. Dalej ta Boża sprawiedliwość została przygotowana przez samego Boga, a potem ofiarowana albo dana za darmo człowiekowi. Boża sprawiedliwość. I Bóg jest autorem, i Bóg jest też inicjatorem tej swojej sprawiedliwości. Ten Bóg, który jest święty i który mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, daje swoją sprawiedliwość człowiekowi, Boża sprawiedliwość. I tylko Bóg tego może dokonać i jak wiemy, Bóg może dokonać tego, czego człowiek nie jest w stanie dokonać. Człowiek może ewentualnie przebaczyć, ale usprawiedliwić? Nie, usprawiedliwić tak naprawdę nie może. Tylko Bóg może człowieka zupełnie usprawiedliwić i przebaczenie z grzechu, usprawiedliwienie jest nam przez Boga darowane. Czym jest, co jest istotą grzechu? Tak ogólnie mówiąc, nie mówię tutaj o tych grzechach, które też tutaj list do Rzymian wymienia, grzechach języka, grzechach w myślach, czy też grzechach, które popełniamy, ale tak naprawdę istotą grzechu jest bunt przeciwko Bogu, albo jak tutaj czytamy w Słowie Bożym, bezbożność. Bezbożność. Bezbożność to jest grzech głównie przeciwko Bogu, czy w sumie tylko przeciwko Bogu, bo to jest nieliczenie się z Bożymi drogami, nieliczenie się z Bożą wolą, bunt przeciwko Bogu. Bezbożność. I ta bezbożność, ten bunt przeciwko Bogu prowadzi do oddzielenia od Boga i dlatego największą potrzebą człowieka jest pojednanie z Bogiem, jest zlikwidowanie tej bariery, którą grzech tutaj buduje czy wybudował. I właśnie tutaj to pojednanie z Bogiem sam Bóg proponuje i sam Bóg ofiaruje, przekazuje za darmo człowiekowi. Nic tutaj człowiek nie ma do powiedzenia. Raz Bóg powiedział, że ci, którzy uwierzą, mają życie wieczne. Kto to zmieni? Kto zmieni tą zapowiedź Boga? Nikt jej nie zmieni. Diabeł nam chce ją wcisnąć coś innego. Chce nam wciskać kit, diabeł. On jest specjalistą od wciskania kitu. Ale prawda jest jedna. Prawda jest jedna. Jeśli Bóg powiedział, że ten, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne, to nikt tego nie zmieni. I ten sprawiedliwy sąd wykonał się na Panu Jezusie Chrystusie, a powinien się wykonać na nas. Powinniśmy my zapłacić karę za grzech. Czytamy sobie Bożym w liście do Koryntian, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. I ta Boża sprawiedliwość, jak już wspomniałem, została przez Boga zaaranżowana, przez Boga objawiona, przez Boga darowana i darowana albo dostępna dla wszystkich. Boża sprawiedliwość jest dana dla wszystkich, proponowana dla wszystkich i każdy może skorzystać z tej wielkiej łaski Bożej i z tego Bożego usprawiedliwienia, ale otrzymują tą Bożą sprawiedliwość wyłącznie ci, którzy swoją wiarę złożą w Jezusie Chrystusie, osobie Jezusa Chrystusa, którzy po prostu zaufają Jezusowi Chrystusowi. I dlatego jest napisane, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A więc ta Boża sprawiedliwość została nam objawiona i została nam darowana, korzystają z niej tylko ci, którzy swoją wiarę złożą w Jezusie Chrystusie. Gdyby było inaczej, gdyby było tak, jak niektórzy ludzie myślą, a myślą tak, że ta sprawiedliwość Boża jest przeznaczona tylko dla niektórych, czyli dla tych porządniejszych, dla tych, którzy do kościoła biegają, dla tych, którzy dobre uczynki wykonują, dla tych, którzy się modlą, dla tych, którzy... Co jeszcze można zrobić, żeby myśleć, że sobie można zasłużyć na zbawienie? A już niewiele więcej można wymyślić. Uczynki, modlitwa, chodzenie do kościoła. Ja nie jestem taki zły, tamci bandyci są gorsi, więc ja powinienem na to zasłużyć. I niektórzy ludzie myślą, że w ten sposób zostaną usprawiedliwieni. Inaczej mówiąc, myślą, że jest ta Boża sprawiedliwość przeznaczona czy zarezerwowana dla niektórych tylko, dla wybrańców. Ale Słowo Boże mówi dla wszystkich, którzy... Co? Uwierzą w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich, którzy uwierzą. I gdzie nie ma wiary, nie ma daru usprawiedliwienia. Gdzie nie ma wiary w sercu człowieka, nie ma daru usprawiedliwienia. Ale tam, gdzie jest wiara, tam spływa ten Boży dar. Tam przychodzi dar Boży. Jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, od razu otrzymuje usprawiedliwienie przez wiarę. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset nam mówi: w Chrystusie staliśmy się Jego sprawiedliwością. A więc nie tylko posiadamy tą Bożą sprawiedliwość, ale jesteśmy sprawiedliwością. pierwszym rozdziale listu do Koryntian też czytamy: ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Dzisiaj śpiewaliśmy chyba przedostatnią pieśń, czy przedostatni refren o tym, że mamy szczycić się Panem. Nie szczycę się mądrością swoją, ale szczycić mamy się tym, co Bóg dla nas uczynił. A więc jesteśmy sprawiedliwością. Sprawiedliwością Jezusa Chrystusa jesteśmy okryci. I to oznacza, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa jestem sprawiedliwy albo niewinny. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa widzi nas jako zupełnie czystych sprawiedliwość. Sprawiedliwość to tak naprawdę brak winy. Życie chrześcijańskie to życie bez winy, bez potępienia. A więc życie chrześcijańskie to życie bez winy. Krew Jezusa oczyściła i oczyszcza z każdej winy. Jeśli wyznaję swoje grzechy i wierzę w to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, jestem bez winy. Zostało mi przebaczone, zostałem usprawiedliwiony. I ten święty Bóg widzi mnie, jakbym jeszcze nie zdążył zgrzeszyć. To trzeba wiary w to, prawda? Szczególnie jak się co chwila popełni jakieś coś, co potem oskarża sumienie. Dlaczego Bóg widzi nas, jakbyśmy nie zgrzeszyli? Bo jest krew Jezusa. Krew Jezusa. Krew Jezusa. I przez tą krew Jezusa jesteśmy niewinni przed Bogiem. Źródłem usprawiedliwienia, tego cudownego usprawiedliwienia darowanego, danego nam przez Boga, tego Bożego usprawiedliwienia, jest niezasłużona przychylność Boża, łaska Boża. Darmo z łaski. W 24 wersecie czytaliśmy, 23 mówi: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Darmo z łaski Jego. Jakby dwa razy to było podkreślone, bo darmo to już jest rezultat łaski Bożej, prawda? Efekt łaski Bożej. A to jest tak jakby taki dodatkowy stempel. Darmo z łaski Jego. Przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Czytamy, że Bóg ustanowił Jezusa Chrystusa jako tą ofiarę przebłagalną, jako tą ofiarę, która jest doskonała, doskonała, która jest w stanie zmyć każdy grzech, usunąć każdy grzech. Łaska Boża oznacza niezasłużoną przychylność albo dobroć okazaną komuś, kto na nią absolutnie nie zasłużył. Niezasłużona przychylność, niezasłużona dobroć dla kogoś, kto na nią nigdy nie zasłużył i niczym nie zasłużył. Absolutnie, w zupełności nie zasłużył. Niezasłużona dobroć Boża dla grzesznika. I ze względu na nasze grzechy zasłużyliśmy na całkiem coś innego, prawda? Zasłużyliśmy na śmierć, zasłużyliśmy na karę, zasłużyliśmy na potępienie, zasłużyliśmy na to, żebyśmy my zawisnęli na krzyżu Golgoty. Ale łaska Boża to niezasłużona przychylność, dobroć okazana komuś, kto na nią absolutnie nie zasłużył. I dlatego też życie wieczne zostało nam darowane z łaski, jak czytamy, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Odkupienie. Czym jest odkupienie? Bo to jest bardzo ważna myśl. Odkupienie. Odkupienie oznacza uwolnienie od czegoś przez zapłacenie okupu. Uwolnienie, odkupienie, wykupienie albo ponowne nawet wykupienie. Bo i tak byliśmy skazani na śmierć, a Pan Jezus przyszedł i nas wykupił. Nie tylko, że nas Bóg stworzył, nie tylko, że darował nam możliwość życia takiego, które by Bogu chwałę przynosiło, ale jeszcze nas z tych grzechów, które popełniliśmy, odkupił. I nikt nigdy nie byłby w stanie zapłacić za nasze grzechy, bo nie ma takiej ceny, prawda? Choćbyśmy nie złotem albo srebrem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Ojcowie nam przekazali. Co nam ojcowie przekazali? To naturę skłonną do grzechu. Każdy, który się rodzi z rodziców, ma skłonność do grzeszenia. I o tym apostoł Piotr mówi. Nie złotem, nie srebrem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka nieskazitelnego, jako baranka, który nie popełnił żadnego grzechu. I nikt nie był w stanie zapłacić za nasze grzechy, bo nie ma takiej ceny po prostu. A jednak ta drogocenna krew Jezusa Chrystusa nas wykupiła i to była wystarczająca cena za mój grzech, za grzech Krzysztofa, za grzech Ani, ale za grzech tych pedofilów, za grzech tych morderców. Jedna cena, doskonała cena. Bracia i siostry, wydaje mi się, że choć mówimy myślę nierzadko o krwi Jezusa, o tej doskonałej ofierze, ale nie wiem, czy tak bardzo doceniamy to, co Chrystus dla nas uczynił, bo po prostu my tego tak nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć, ale to jest coś tak niezwykłego, że Jezus Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty, przelewając swoją świętą krew, uczynił, czy wykonał, dokonał wykupienia za każdego grzesznika na tym świecie, nawet za Hitlera. Hitler chyba nie skorzystał z tego, ale za tych wszystkich paskudnych ludzi, jak słyszymy o nich w telewizji, jakie to grzechy popełniają, to w Kielcach to się nóż otwiera. A nam czasem też w sercu, aż byśmy im chętnie życzyli czegoś takiego złego, prawda? I dla nich jest łaska, dla nich oni też mogą skorzystać z tej oczyszczającej krwi Jezusa Chrystusa. Wystarczająca cena została zapłacona. I odkupienie musiało być dokonane przez kogoś, kto oczywiście osobiście nigdy nie zgrzeszył. I tym kimś był tylko Jezus. Jezus nie tylko, że wypełnił cały zakon, nie tylko był doskonale posłuszny swojemu Ojcu, czyli sprostał wszystkim wymaganiom Boga, a potem oddał swoje życie, bo tylko On mógł sprostać wymaganiom Bożej sprawiedliwości w naszym zastępstwie. Tylko Jezus. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu, tak nam mówi Ewangelia Marka, 10 rozdział. A więc, aby oddać swe życie na okup za wielu. Ciekawe, że nie jest napisane, że za wszystkich. Chyba dlatego, że nie wszyscy skorzystali, nie wszyscy skorzystają. A w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale 11 i 12 werset nam mówi tak. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I dlatego też chwała Bogu za to, że jest też w liście do Hebrajczyków napisane, że jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. A więc zostaliśmy odkupieni. Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. A więc ofiara przebłagalna. To słowo przebłaganie mówi o usunięciu grzechu, mówi o wyeliminowaniu, usunięciu grzechu, bo nasz grzech wywołuje Boży gniew, ale śmierć Jezusa na krzyżu odwraca ten Boży gniew, dokonuje przebłagania u Boga i ten list dłużny, o którym czytamy w liście do Kolosan, który zwracał się przeciwko nam, a więc ta lista grzechów. Chcielibyście, żeby kiedyś ta lista grzechów była wyświetlona? Potem by się okazało, żeśmy się do niektórych nawet nie przyznali. Ale nie będzie wyświetlona, bo Chrystus wymazał ten list obciążający. Chyba, że ktoś się znajdzie na tym sądzie, gdzie ta lista będzie wyświetlona. I tam będzie obciach, tam będzie wstyd wtedy. I tam ci ludzie, którzy się usprawiedliwiali, że tyle dobrych uczynków czynili, że do kościoła chodzili, że modlili się tam parę razy może dziennie, że słuchali tych różnych doktryn czy dogmatów kościelnych i będą stać przed tym świętym Bogiem i nagle ta lista się pojawi i będzie szok, im będzie wstyd, bo wszyscy to zobaczą, bo tam się wyświetlą grzechy, którym się nigdy nie przyznali. Ale chwała Bogu za to, że ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, został usunięty, przybity do krzyża i jesteśmy niewinni przez Boga. I przebłaganie tak naprawdę wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, krwi ze strony Zbawiciela i czego jeszcze? I wiary ze strony grzesznika. Krew została przelana 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Wiara w to, co Jezus uczynił. Wiara, że krew Jezusa oczyszcza doskonale grzechy każdego grzesznika, jest wystarczająca, aby człowiek został usprawiedliwiony, aby to przebłaganie było, miało znaczenie w życiu naszym. Krew Jezusa została przelana 2000 lat temu i teraz jest potrzebna tylko wiara. Chwała Bogu za to, że był moment, kiedy mogliśmy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, ale tej wiary ciągle potrzebujemy. Wiary w to, że to zostało wykonane. I wiara składa się tak naprawdę jakby z trzech takich aspektów czy elementów. Wiara po pierwsze tak, oznacza po pierwsze poznanie prawdy, po drugie oznacza aprobatę tej prawdy i po trzecie oznacza zaufanie tej prawdzie. Jeszcze raz powiem. Wiara oznacza poznanie prawdy, aprobatę tej prawdy, a więc przyjęcie tego jako fakt, jako kiedy mówimy o przyjęciu Słowa Bożego, to musimy wierzyć, że to Słowo Boże jest doskonałe, że Bóg mówi prawdę, absolutnie prawdę, a więc przyjmuje tą prawdę, ale dalej oznacza zaufanie tej prawdzie, czyli życie w tej prawdzie, a więc albo inaczej wykonanie tego, co Bóg mówi. Jeśli chodzi o kwestię zbawienia, to muszę uwierzyć, czy muszę zrozumieć, że Jezus umarł za mnie, muszę przyjąć to jako prawdę absolutną, że rzeczywiście umarł za mnie osobiście i teraz muszę to przyjąć. Przyjąć w taki sposób, że wiem, wierzę i wyznaję to swoimi ustami, że jestem zbawiony. A więc przyjęcie wiarą tej wspaniałej nowiny jest tą jedyną możliwością, która zaspokaja tą Bożą sprawiedliwość. I nikt już nie musi zostać ukarany, nikt nie musi być potępiony, bo wszyscy wierzący w Syna Bożego nie podlegają żadnej karze. Boży sąd został wykonany na Jezusie Chrystusie. Wiarę w Boże usprawiedliwienie można ująć też jeszcze w taki inny sposób. Człowiek, który ma wiarę, nie jest już osobą, która patrzy na siebie i liczy na swoje osiągnięcia i czyny, ale całkowicie liczy na Pana Jezusa Chrystusa i Jego doskonałe dzieło i na Nim wyłącznie polega. A więc wiara w Boże usprawiedliwienie to nie patrzę na swoje czyny, nie patrzę na swoje zasługi, nie patrzę na to, jak jestem dobry. Oczywiście powinienem dążyć do tego, aby być wierzącym, być dzieckiem Bożym, wypełniającym Słowo Boże. Na tym mi powinno oczywiście zależeć, bo Bóg zmienił moje życie, bo Bóg dokonał przemiany mojego serca i teraz nie myślę, żeby zaspokajać swoje pożądliwości, ale chcę wypełnić Bożą wolę, ale nigdy na tym nie polegam. Nigdy nie, jeśli mi się coś udało w życiu, jeśli dobrze coś zrobiłem, to teraz jestem bardziej usprawiedliwiony niż wtedy, kiedy nabroiłem. Nie, usprawiedliwienie jest zależne wyłącznie od Jezusa Chrystusa i dlatego wierzący człowiek całkowicie liczy na Pana Jezusa Chrystusa i na Jego doskonałe dzieło i na tym, co Jezus Chrystus uczynił, wyłącznie polega. I Bóg nie usprawiedliwia ludzi poprzez pomijanie ich grzechu, a więc takie przymrużenie oka na grzech. Nie, nie, to nie o to chodzi. Bóg nie usprawiedliwia człowieka przez przymrużenie oka na grzech albo nie zwracanie uwagi na grzechy. Bo gdyby tak było, to tak jakby sędzia wypuścił na wolność przestępcę bez żadnej kary. Ale Bóg nie przymruży oka na żaden grzech, nawet na ten, który nam się wydaje, że jest taki tyci malutki. Grzech jest grzechem. Odejście od tych Bożych zasad jest po prostu grzechem. Ale każdy sędzia może zrobić coś takiego, że wymierzy komuś karę 100 tysięcy złotych za to, że popełnił przestępstwo, a potem sięgnie do portfela i za niego zapłaci. Prawda? Może tak zrobić? Słyszeliście o takim sędzi kiedyś? Tak? Są tacy wspaniałomyślni sędziowie, że najpierw osądzą grzesznika, a potem za niego zapłacą? A Pan Jezus tego dokonał. W taki właśnie sposób ta Boża świętość wymaga kary za grzech, ale nikt nie może powiedzieć, że teraz nie może być usprawiedliwiony, dlatego że Jezus poniósł karę, na którą myśmy zasłużyli. I teraz wystarczy tylko wiara, wystarczy tylko to przyjąć, wystarczy powierzyć swoje życie Chrystusowi. I kara należna grzesznikowi została przeniesiona na, moglibyśmy powiedzieć, na rachunek Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast Boża sprawiedliwość albo sprawiedliwość Jezusa Chrystusa została przeniesiona na tego wierzącego w odkupienie grzesznika. A więc dlatego jesteśmy Bożą sprawiedliwością. Na Golgocie Bóg zapłacił cenę wymaganą za nasze grzechy. W Dziejach Apostolskich czytamy w 20 rozdziale, 28 wersecie, że zbór pański jest nabyty własną Jego krwią. Zbór pański. Kościół Jezusa, każdy z nas, wszyscy wierzący na całej ziemi zostali nabyci tylko w jeden sposób. Krwią Jezusa Chrystusa. I wszystko to się wydarzyło, aby Bóg okazał się sprawiedliwy, czyli aby grzech został ukarany, a jednocześnie aby mógł usprawiedliwić tego, kto grzeszy. A więc za grzech musiała być zapłacona cena. I cenę poniósł Jezus Chrystus. Dla wszystkich, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, dzisiaj wyrok brzmi niewinny, usprawiedliwiony. Napisz sobie, siostro, napisz sobie, bracie, swoje imię i nazwisko, potem myślnik, usprawiedliwiony. Na lodówce proszę sobie to przybić. W najważniejszym miejscu, tam gdzie najczęściej ci wzrok pada. Usprawiedliwiony. To jest Boże dzieło, Boża sprawiedliwość. Tego Bóg dokonał dla nas. Niewinny. Bóg usprawiedliwia bezbożnych i w tym cudownym miłosierdziu traktuje grzesznika, grzesznego człowieka jako niewinnego. Bóg usprawiedliwia bezbożnego. I to jest prawdziwa Ewangelia zbawienia. Dlatego też tutaj apostoł Paweł mówi, gdzież więc chluba twoja? A ileż to ludzi się chlubi swoim postępowaniem, prawda? My, wierzący, kiedy się chlubimy swoim postępowaniem, to wyłącznie powinno to być w takim uniżeniu i w pokorze serca i wyłącznie to powinno być to chlubienie się, w cudzysłowie daję to słowo chlubienie się, wyłącznie to powinno być w tym celu, aby złożyć świadectwo o tym, jak dobry jest Bóg. No bo kiedy świadectwo składamy, to mówimy, byłem taki i taki, teraz jestem inny i można się chlubić. No tak, no to ja, nie? Tylko czym? Czym my się mamy pochlubić? Gdzież więc chluba twoja? Przez jaki zakon? Uczynków? A co takiego dobrego zrobiłeś? A, ile ludziom ja napomagałem się, prawda? Można powiedzieć, ale wykluczone. Nikt z uczynków nie może powiedzieć ani niczego na swoje usprawiedliwienie. I ta prawdziwa Ewangelia zbawienia mówi, że wobec tego faktu śmierci Jezusa Chrystusa za grzechy człowieka, za nas grzeszników, tego względu, że ten niewinny, ten doskonały Syn Boży, Jezus Chrystus uczynił tak wielkie dzieło, my nawet nie powinniśmy pisnąć ani jednego słowa, żeby czymkolwiek się chlubić, bo się po prostu nie mamy czym chlubić. Usprawiedliwienie jest Bożym usprawiedliwieniem. I nasz status tego, że jesteśmy niewinni, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, nigdy nie zależy od naszych zasług, ale mówi nam apostoł Jan. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To już sobie naprawdę trudno wyobrazić, że będziemy do Niego podobni. Ale usprawiedliwienie właśnie na tym polega, że Bóg dokonał wszystkiego, co było potrzebne, abyśmy byli z Chrystusem, abyśmy byli do Niego podobni, abyśmy mogli sobie po imieniu i nazwisku dać myślnik i napisać usprawiedliwiony. Żeby było jeszcze żeby nam to łatwiej było przyjąć, to napiszmy usprawiedliwiony krwią Chrystusa. Stanisław Cieślar. Usprawiedliwiony. Szok. Niesamowite. Usprawiedliwiony. Niewinny. To jest usprawiedliwienie przez Boga. Boża sprawiedliwość została nam przypisane. Jesteśmy okryci tą Bożą sprawiedliwość. To są, bracia i siostry, wielkie słowa. To jest coś niezwykłego. Ja na tym tak się postanowiłem dłużej skupić, dlatego że sam myśląc o tym, czasem człowiek musi stwierdzić, to jest po prostu niepojęte, nie? To jest niepojęte, że ja zostałem usprawiedliwiony i Bóg mnie teraz widzi jako niewinnego, jako kogoś zupełnie czystego, świętego. Tak, jesteśmy ludem świętym, nabyci krwią Jezusa Chrystusa. Nie dlatego, że tyle dobrych rzeczy zrobiłem albo zrobiłeś czy zrobiłaś, ale dlatego, że właśnie ta cudowna krew, ta drogocenna krew Jezusa właśnie to czyni, że Bóg, ten święty Bóg, ten, który mógł zrobić wszystko, żeby nas wrzucić do piekła, On nam okazał łaskę, On okazał nam tą przychylność, tą dobroć, na którą nie zasłużyliśmy. I dzisiaj możemy sobie po tym myślniku napisać niewinny, usprawiedliwiony przez krew Jezusa Chrystusa.